Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Po długim weekendzie wróciliśmy do pracy. Właśnie, niektórzy wrócili do pracy stacjonarnej, niektórzy do pracy zdalnej, a okazało się, że niedługo wszyscy będziemy musieli wrócić do swojego miejsca pracy i takie narzędzia pod tytułem na przykład głosowanie przez internet albo Skype'a odejdą do lamusa, ponieważ z końcem czerwca rząd znosi stan zagrożenia epidemicznego. Funkcjonowaliśmy w tym stanie zagrożenia epidemicznego, potem epidemii, potem znowu zagrożenia epidemicznego. Prawie przez 3 lata. Nie prawie. 3 lata funkcjonowaliśmy w takim stanie i trochę się zdążyliśmy do tego przyzwyczaić. Zapomnieliśmy o tym, że trzeba robić badania okresowe, że trzeba sprawdzać, czy nadajemy się do pracy. O tym, o czym jeszcze zapomnieliśmy, a przypomnimy sobie z końcem czerwca, rozmawiać dziś będę z moimi gośćmi. Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To co, wracamy do pracy i zapominamy o pracy zdalnej w związku z tym?
No nie do końca, ponieważ praca zdalna na szczęście została uregulowana w przepisach w nowelizacji kodeksu pracy, więc odchodzimy od tej jakby podstawy covidowej, natomiast zaczynamy pracować na podstawie kodeksu pracy, jeżeli mamy dalej chęć kontynuowania pracy zdalnej.
Tak, jeżeli pracodawca się zgodzi też.
Się zgodzi, w ogóle przewiduje taką pracę, także tutaj ta kontynuacja może być.
Te przepisy, które mamy już w kodeksie pracy, są trochę inne niż te, które obowiązywały na podstawie przeróżnych rozporządzeń, które wchodziły w trakcie tego stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego. Ale właśnie ten stan zagrożenia epidemicznego pozbawił nas takich przepisów, jak chociażby sprawdzanie, czy jesteśmy zdolni do pracy. Mogliśmy być niezdolni i przychodzić, to znaczy mieć badania okresowe nieważne, a jednak pracodawca nas wygonić nie mógł. Mogliśmy też nie zachowywać niektórych takich warunków, które potrzebne są przy pracy, jeżeli chodzi o BHP, a mieliśmy też różne obostrzenia z tym związane, czyli płyny, które musiały się pojawić, dezynfekacyjne, musiały być jakieś odległości między pracownikami. To przez jakiś czas obowiązywało, potem zostało z nami. No właśnie, a teraz to wszystko wyrzucamy, zapominamy, czy czerpiemy z tego, co dobre?
Utrzymywałabym to drugie, czyli jeżeli jest coś dobre i się przyjęło, to nawet jeżeli już nie ma przepisów i obowiązku i myślę, że takie rzeczy typu właśnie jak odkażanie i tak dalej, to zostanie z nami. Ale rzeczywiście dużo przepisów przestanie obowiązywać, takich, które też dawały pewną swobodę pracodawcy, chociażby badania profilaktyczne, badania okresowe, ale trzeba też powiedzieć, że już pracodawcy od jakiegoś czasu, mimo że takiego obowiązku nie mają, nie mieli, to wysyłali pracowników. Pracownicy też chętnie na takie badania szli, więc można powiedzieć, że powoli to będzie się normowało.
Musimy pamiętać, że badania kontrolne i wstępne, to one były obowiązującymi. Tak. To tylko tak naprawdę dotyczy tego jednego rodzaju badań, czyli badań okresowych. To jakby odłożenie w czasie, aczkolwiek tak jak koleżanka wspomniała, one były realizowane przez część podmiotów, część oczywiście nie, ale musimy jeszcze wiedzieć o tym, że pomimo odwołania tego stanu, to pracodawcy mają 180 aż dni na zrealizowanie tych badań okresowych, jeżeli nie zrealizowali w bieżącym tym terminie aktualnym. Więc oczywiście można jeszcze, jest bardzo dużo czasu pozostawionego na zrealizowanie tych badań okresowych.
Życie wywróciło się 3 lata temu do góry nogami wszystkich nas, nie tylko pracodawców, ale pracowników również. I w ogóle generalnie nasze życie się tutaj wywróciło. Trochę zmieniająca się sytuacja postawiła na głowie nasze dotychczasowe życie. Nauczyliśmy się paru rzeczy, z których korzystać będziemy. Przez długi czas mówiliśmy, że nie udawało nam się wypracować jakiegoś kompromisu między pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi, jeśli chodzi o unormowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy. Udało się. Ta praca zdalna w kodeksie pracy jest, a teraz jest ruch po stronie pracodawców. I Właśnie, jak wygląda to od strony pracodawców? Wiedzą panie i pewnie spotykają się na poradach prawnych z problemami, które rodzi ten zapis. Z czym mamy największy problem? Kolejne regulaminy do wprowadzenia?
Kolejne regulaminy, porozumienia ze związkami, ale też proszę pamiętać o tym, że nawet jeżeli, no bo zasadą jest to, że pracodawca wprowadza w porozumieniu ze związkami zasady pracy zdalnej, jeżeli nie porozumie się ze związkami, to może wprowadzić sam, jeżeli uwzględniając te stanowiska organizacji związkowych. Jak nie ma organizacji, to wydaje regulamin w uzgodnieniu z przedstawicielami pracowników, ale nawet jeżeli tego nie zrobi, czyli odchodzi od tego i nie chce z tych form korzystać, to i tak może ta praca zdalna być realizowana. Wtedy ona jest realizowana po prostu na wniosek pracownika, prawda?
Czyli na zasadzie takiego porozumienia zawartego z pracownikiem.
Czyli jeżeli pracodawca nie zrobi nic teraz, do tego 1 lipca, bądź też od 1 lipca również nie zrobi nic, to nie zmienia faktu, że pracownik może pracować zdalnie w jego firmie, bądź też on może zdecydować, że część pracowników pracuje w jego firmie zdalnie, nawet jeżeli, no nie, no musi jakieś zapisy w regulaminie pracy umieścić.
No nie, no to wtedy po prostu nic nie robi, to znaczy nie wprowadza żadnych zasad.
I co?
I wtedy pracownik no chciałby jednak, jest zaistniała jakaś okoliczność, występuje do pracodawcy po prostu z wnioskiem, z prośbą o wykonywanie pracy częściowo czy całkowicie zdalnie. No i tutaj już pracodawca ma decydujący tak, głos, czy wyrazi na to zgodę, czy nie. Oprócz tego jest też praca okazjonalna, prawda, zdalna, gdzie już jest obowiązek, ale to już troszkę co innego i tam jest wyznaczone.
Zaraz o niej powiemy oczywiście, o okazjonalnej pracy zdalnej. Najpierw tą, którą może wykonywać pracownik po prostu za zgodą pracodawcy i właśnie.
I niekoniecznie na 24 dni, tylko na przykład na dłużej. To sobie strony mogą porozumieć się w tym zakresie i one to wtedy spisują w porozumieniu między pracodawcą a pracownikiem. I te ustalenia, które de facto pracodawca, który chce tą politykę zdalną wprowadzić w swoim zakładzie pracy, umieszczają właśnie w tym porozumieniu, czyli zasady komunikacji mogą umieścić, zasady pokrywania kosztów, bo tutaj trzeba pamiętać, że
Właśnie do tego zmierzałam, że pracodawca być może nie zrobi nic, dlatego że jeżeli wprowadzi taki regulamin, to będzie musiał ustalić, że daje narzędzia, że zapewnia bezpieczne, higieniczne warunki pracy, że musi to kontrolować. Mało tego, że będą się umawiali na ryczałt i wszelkie obwarowania, które idą za kodeksem pracy. A w takim porozumieniu?
Ale w takim porozumieniu to też pracodawca nie jest zupełnie zwolniony ze wszystkich tych obowiązków, które nakłada kodeks pracy przy pracy zdalnej na pracodawcę. On jest jednak zobowiązany do tego, aby te koszty w pewnym zakresie pokrywać. I to też zależy od tego, jak się strony umówią. Jeżeli na przykład umawiamy się, że pracuje na własnym sprzęcie jako pracownik, to możemy się umówić na ekwiwalent, oczywiście nawet no, taki, który powinien pokrywać koszty no, zużycia, ale my się umawiamy z pracodawcą na jakąś kwotę, no, która nam przychodzi do głowy. Tutaj nie wiem, kto to będzie weryfikował tak naprawdę.
Też się zastanawiam.
No chyba, że sam pracownik będzie kwestionował wysokość takiego ustalenia, ale myślę, że jeżeli już dochodzi do porozumienia, to obie strony no, na tyle będą jakby sobie te postanowienia ustalać, żeby to było dla jednej i dla drugiej strony komfortowe. I tu pracodawca nie jest zwolniony ze wszystkiego. No jednak on musi ponosić koszty, on musi również jakby no, wspomagać tego pracownika.
Ale na pewno musi?
Tak, pracodawca nie został zwolniony z kosztów tak całkowicie.
No ale jeżeli mu pracownik powie, dobrze, ja bardzo bym chciał pracować zdalnie. Panie prezesie, naprawdę,
nie
marzę
kosztów.
O tym. Ja
tak.
Niczym tak. Pana nie będę obciążać. Nie musi pan mi krzesła kupować, ani nawet laptopa. Wszystko sobie zorganizuję sam. Mało tego, już zorganizowałem sobie biuro przecież, bo przez 3 lata tak pracowałem. Proszę mi tylko na to pozwolić.
No niestety tu pracodawca musi ten ekwiwalent za na przykład używanie własnego sprzętu, no musi wypłacić. Musi ustalić to w porozumieniu.
To ekwiwalent jeszcze koszty energii elektrycznej, czyli albo pokrywa koszty usług telekomunikacyjnych. To musi być. To musi być ustalone. Albo ekwiwalent, albo w formie ryczałtu zwrot kosztów. Tak, ale to musi być, więc nie może być tak, że pracownik powie nic nie chce. Chce tylko pracę zdalną i to już nam temat załatwia.
Tylko
jeden złotych?
jeden złoty. Nie. No, tak naprawdę tu ustawodawca zabezpiecza się w prawie w każdym przepisie przy ekwiwalentach czy przy ryczałtach tym, że to muszą być koszty, które realnie pokrywają te wydatki, które ponosi pracownik. Oczywiście one mogą być mniejsze, większe. Pracownik może korzystać z jakichś zniżek. No to rozumiem, że pracodawca wtedy ma w gratisie co nieco. Ale musimy o czym powiedzieć. Tylko przy pracy okazjonalnej, to jest jedyny rodzaj pracy, przy której pracodawca nie ponosi kosztów. Może nie ponosić. To jest jedyny rodzaj.
Czyli w tym porozumieniu, które z pracownikiem zawrze, ten ekwiwalent bądź ten ryczałt tak, musi być zapisany. Mało tego, nie może to być 1 zł, no, bo ma być to realne. Realne, więc jakiś rzeczywiście nie. No dobrze, a czy pracodawca, dając na przykład własny sprzęt, może obciążyć pracownika kosztami użytkowania tego sprzętu?
Nie, moim zdaniem to zresztą kodeks pracy nie przewiduje zwrotu przez pracownika takich kosztów. No tutaj te koszty są jednak rozłożone na pracodawcę. Może być tak, że pracownik, no przede wszystkim pracownik najczęściej korzysta ze sprzętu pracodawcy, aczkolwiek tak jak mówiłyśmy tutaj, że dopuszcza się też sytuacji, kiedy korzysta z własnego sprzętu, ale to już pracodawca mu zwraca te koszty.
No. Zanim przejdziemy do tej pracy okazjonalnej, to jeszcze trochę pokomplikuję. To co jest bardziej opłacalne dla pracodawcy i dla pracownika. Dla pracodawcy, czy jednak dojście do porozumienia ze związkami zawodowymi, wprowadzenie w regulaminie, bądź też no, w regulaminie pracy, tej pracy zdalnej, ustalenie tego, że w ten i w ten sposób praca ta się odbywa, kto może z niej korzystać, bo przecież nie wszyscy, i na jakich zasadach, czy pojedyncze dogadywanie się z każdym pracownikiem, który chciałby tak pracować. Albo o, pracodawca chciałby, żeby on tak pracował.
No trudno powiedzieć, bo jeżeli związki zawodowe, wyobrażam sobie, występują z taką inicjatywą, że chcą jednak ten regulamin, no to pracodawca moim zdaniem nie może odmówić od tak.
Aha, czyli inicjatywa jest po stronie pracowników tutaj, tak? Wychodzi
może,
ze strony.
Może być, że oczekują jakieś ustalenia zasad. No to wydaje mi się, że to pracodawca nie może po prostu kategorycznie odpowiedzieć. No musi ponegocjować, oczywiście może nie dojść do porozumienia, no ale jakoś zasiąść do jakiegoś wspólnego stołu, no trzeba i tą politykę ustalić. Natomiast porozumienie, no to wydaje się, że jeżeli pracodawca chce uniknąć tych formalności, tego uzgadniania.
Każdorazowego, tak?
No, i to wtedy rozumiem, że porozumienie sobie ustala, w porozumieniu ustala zasady wykonywania tej pracy zdalnej.
A ja jeszcze widzę taki problem, że no, jak to bywa ze związkami, czasami te porozumienia, czyli ten cały tryb, to jest dosyć taki no, długi, tak? No bo wiadomo, że związki chcą takiej kwoty na przykład.
No wiele kwestii, które
globalnie,
trzeba uzgodnić, oczywiście.
A pracodawca, umawiając się indywidualnie z pracownikiem, no uwzględnia jak gdyby ten faktyczny zwrot. Chociaż tu też w porozumieniu można ustalić, że zwracamy to, co rzeczywiście pracownik. Ale no nie wiem, może to jest...
No wydaje się, że może to ma znaczenie, jeżeli chodzi o liczbę osób, które będą korzystały z tej zdalnej pracy. Może tak jest prościej, jak jest ta polityka. Mamy kilkudziesięciu
jasność
pracowników,
taka większa,
którzy pracują zdalnie. Wiemy
żadnej dyskryminacji, każdy tak na tej samej zasadzie. A z drugiej strony tak sobie myślę, że jeżeli jest taki regulamin, to jak pracodawca może wtedy pracownikowi odmówić? Jeżeli przyjdzie pracownik i poprosi o pracę zdalną i będą podpisywali porozumienie, to rozumiem, że pracodawca może powiedzieć, no z mojego punktu widzenia nie widzę tutaj zupełnie możliwości pracy zdalnej na pana stanowisku i absolutnie żadnego porozumienia nie będziemy podpisywać. Albo wolę mieć pana w firmie po prostu i tyle. A jeżeli będzie regulamin i w regulaminie będzie wypisane, że to stanowisko podlega pracy zdalnej, to przychodzi pracownik i mówi, no ja chcę pracować zdalnie. I co robi wtedy pracodawca?
Czy pracodawca może odmówić de facto?
Może.
Tylko, że jak już jest to porozumienie czy ten regulamin, no to moim zdaniem są jasne i czytelne zasady. Mamy grupy pracowników, gdzie jest to dopuszczalne. Jeżeli pracownik spełnia warunki, no to też trudniej pracodawcy jest odmówić, tak? Bo rzeczywiście to zostało przewidziane.
Ale to jest możliwe, no bo
jest to
rozumiem,
możliwe,
że jeżeli znajdzie powody, dla których tak, właśnie obecność tego pracownika jest konieczna.
Ale musiałby ich szukać.
Tak. Albo na przykład cały dział chce iść na pracę zdalną, a jednak jedna osoba jest potrzebna na miejscu, no to to jest oczywiście argument do tego, żeby odmówić.
Pracodawca musi się zawsze kierować swoim interesem, prawda? I żeby firma działała, żeby była, żeby to jakoś funkcjonowało, więc no też on ma pole do popisu i akurat w tym momencie on tego nie widzi, mimo że no, pracownik jest objęty tak ogólnie za możliwością, ale akurat w tym momencie nie, więc moim zdaniem jak najbardziej jest to uzasadnione też z punktu widzenia pracodawcy.
No, no
to...
i akurat w tym momencie możemy porozmawiać o pracy zdalnej, okazjonalnej i tutaj o jej zasadach.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Regulaminu nie ma. Pracodawca dogaduje się z tymi, którzy chcą pracować zdalnie, którzy z takim wnioskiem do pracodawcy wystąpili, ale ustawodawca nakomplikował jeszcze dalej. A mianowicie wprowadził tak zwaną pracę zdalną okazjonalną, 24 dni w ciągu roku. I teraz właśnie, czy brak tego regulaminu oznacza, że pracodawca udziela zgody bądź nie udziela zgody na taką pracę bez żadnych zasad? Czy też jakieś porozumienie trzeba podpisywać, czy też muszą się w jakiś sposób dogadywać?
Czy praca ta okazjonalna to jest jakby... obligatoryjna dla pewnych grup pracowników tak naprawdę, bo dotyczy to no, pracowników wychowujących dzieci do lat 8, kobiet w ciąży, tam wychowujących chyba dziecko z niepełnosprawnością, więc...
Obligatoryjna, grupa, rozumiem, czyli to jest ta grupa, której odmówić pracy zdalnej nie można.
Znaczy można w sytuacjach, kiedy rodzaj pracy wyjątkowo nie jest w ogóle możliwa praca zdalna, to wtedy tak, no bo oczywiście tutaj nie może być to jakieś fikcyjne.
No tak, trudno sobie wyobrazić
pracy.
Pana, który wydaje materiały z magazynu, jeżeli pracuje zdalnie, prawda? Mm-hmm.
Ale jeżeli już jest ta dopuszczalna praca, to pracodawca nie może. Natomiast co do tej okazjonalnej pracy, to zostały bardzo ograniczone te takie właśnie wymagania. Oczywiście dobrze, że strony podpisują jakieś porozumienie, bo mogą podpisać w zakresie na przykład kontrolowania pracownika, czy potwierdzania jej obecności na stanowisku. Jak to będzie wyglądać? Czy pracujemy na sprzęcie własnym, czy na pracodawcy, tylko o tyle ta praca okazjonalna, zdalna jest taka komfortowa, bo pracodawca nie ponosi właśnie tych kosztów i nie trzeba tych zasad ustalać, kosztów ponoszenia, kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. A wiemy, że na pewno to będzie rodziło bardzo duży problem w wyliczaniu tego. Jak w ogóle wyliczyć, jakie zasady stosować, co przeliczać, czy brać rachunki miesięczne, no to jest największy problem, moim zdaniem, przy wyliczaniu kosztów. No ale pewnie jest to do zrealizowania i to...
No coś tam będą pewnie przyjmowali. No jeżeli chodzi o pracę zdalną, okazjonalną, ten problem nam odchodzi. Dobrze, czyli obligatoryjnie wymieniliśmy grupy, a każdy inny pracownik, to co?
To na zasadzie takiego porozumienia z pracodawcą. Pracodawca może odmówić, a może przyjąć ten wniosek. Przy czym ta praca może być świadczona przez 24 dni pod rząd, bo też nie musi być to jakiś rozdzielone przedziałami czasowymi świadczona praca. Może przyjąć jeden dzień. Także tutaj to jest kwestia po prostu porozumienia z pracodawcą.
Czy to będzie wyglądało tak, znaczy nie wiem jak to będzie wyglądało, ale wyobrażam sobie to tak, jak podanie o urlop, czyli wniosek po prostu o to, że w tym dniu będę pracować zdalnie?
Tak, wniosek o umożliwienie pracy zdalnej w dniu, w dniach takich, w okresie takim i takim. I pracodawca może wyrazić zgodę, oczywiście ewidencjonując ten czas, żeby wiedzieć, kiedy te 24 dni miną, a kiedy nie.
No tak sobie wyobrażam, że może to być rzeczywiście dla niektórych dodatkowe 24 dni urlopu, bo czy tutaj przy tej okazjonalnej pracy zdalnej musimy informować pracodawcę, gdzie ją będziemy wykonywać?
No każdorazowo
musimy.
Trzeba informować pracodawcę o miejscu wykonywania tej pracy. Tak.
Ale możemy powiedzieć, że to gdzieś hen daleko będzie.
Nie, bo generalnie co do zasady praca zdalna to jest w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika.
Czyli niekoniecznie w tym.
Oczywiście, że nie, więc to może być kawiarenka, to może być jakieś inne miejsce, tylko każdorazowo trzeba to uzgodnić, no bo to jest ten warunek. Bo pracodawca może, jeżeli pracownik sobie wymyśli gdzieś za granicą pracę, to może od tego uzależnić zgodę, tak? Bo jak coś się zadzieje, zadzieje, to pracownik nie wróci, więc no, on to jest jak dlatego
albo
myślę,
pracodawca będzie działał na rzecz pracownika i będzie wiedział, że pracownik ma wakacje, więc na te 24 dni jeszcze wyrazi zgodę na tę pracę zdalną.
Ale rozumiem, że też ma takie możliwości, żeby jakoś skontrolować to, czy ten pracownik pracuje, czy nie.
No tak, to zasady już ustala pracownik z pracodawcą, na jakich zasadach będzie odbywała się kontrola tej pracy zdalnej. I to jest już decyzja w mojej ocenie tylko pracodawcy, czy chce kontrolować, czy nie. Czy po prostu daje jakiś tam jednak procent zaufania i wie, że pracownik wykonuje tę pracę rzetelnie. Natomiast oczywiście co do tych pracowników, co do których będzie miał wątpliwości, no to te zasady ustala. Czy to będzie sposób, nie wiem, jakiegoś komunikowania się z pracodawcą. Oczywiście można też wymagać opisu, co pracownik robił w czasie pracy zdalnej. No to już są kwestie uzależnione.
Ale jeszcze moim zdaniem to wszystko zostało już wypracowane tak naprawdę przez te lata. To nie jest nic nowego dla pracodawców. To jest tylko w tej chwili ubranie tego w konkretny dokument, który
trochę bym powiedziała, że jednak jest.
Dodatkowe rzeczy dochodzą, ale co do tych kwestii na przykład właśnie, jak pracuje, jak się komunikuje, jak sprawdza. Moim zdaniem to już to jakby to wszystko zostało dla pracodawców jakby wypracowane. To...
Przez pewien czas było to traktowane jako przejściowe, więc pewnie, tak. Pewnie tego się, to się różnie odbywało. Potem rzeczywiście wprowadzano jakieś namiastki kontroli tego, co robią pracownicy. Niektórzy wprowadzali bardzo rzetelne kontrole. Trzeba było się logować, pokazywać w kamerkach i tak dalej. Ale mówię, że to jest coś jednak innego, dlatego że no, chociażby zapewnienie tych bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, z których teraz pracodawca nie jest zwolniony. On powinien je w jakiś sposób zapewnić. Narzędzia, które ma pracownikowi dostarczyć. Do tej pory mógł dostarczyć, ale nie musiał. Tak samo te ekwiwalenty tudzież ryczałty, które jednak no, będą obowiązywały.
Nie, to na pewno ta regulacja jest no, coraz bardziej szczegółowa. Już miejmy nadzieję, że bardziej szczegółowa nie będzie. Dużo rzeczy ustalono.
No jeszcze będzie parę wyroków pewnie, które trochę uszczegółowią tę sytuację.
Tak, ale tutaj na pracodawców doszedł jeszcze ten obowiązek oszacowania tego ryzyka zawodowego poprzez już uściślenie, na czym polegają zagrożenia na stanowisku, gdzie wykonywana jest praca zdalna. No i taka informacja, jak wykonywać pracę zdalną bezpiecznie, co robić w razie awarii, to są też dodatkowe takie...
Wymarzyć, że każdorazowo to ustalamy, tak? Tak jak teraz powiedziałyśmy. Więc może to być adres zamieszkania, gdzie rzeczywiście pracodawca sobie popatrzy, nie wiem jak popatrzy, no wpuścimy go do domu, popatrzy, fajnie, dobrze jest zorganizowane to stanowisko, nie mam się czego bać. Ale następnego dnia pracownik mówi, no dobrze, to ja już w domu się napracowałem, to teraz jadę na działkę i tam będę pracować. I pracodawca znowu jedzie na działkę i sprawdza.
Ale to też nie jest tak do końca, ponieważ zgodnie z właśnie nowymi przepisami dopuszczenie w ogóle pracownika do pracy zdalnej jest uzależnione od złożenia przez pracownika oświadczenia, gdzie on potwierdza, że na stanowisku pracy zdalnej, właśnie w tym miejscu przez niego wskazanym i uzgodnionym z pracodawcą, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownik organizuje stanowisko pracy zdalnej, uwzględniając wymagania ergonomii. Czyli on jak gdyby
deklaruje, że coś
ja
takiego
mam
zrobił.
Takie warunki, że rzeczywiście pozwalają mi zachować przepisy BHP i tutaj składa w tym zakresie oświadczenie. I to jest warunkiem tak naprawdę dopuszczenia tej pracy zdalnej, więc no tu ja opieramy się na tym, co tu pracownik nam wskazuje.
Ja tak trochę namnożyłam tych problemów, ale rzeczywiście myślę, że praca zdalna ma dużo plusów, bardzo dużo plusów i przez te 3 lata tych dużo plusów się nauczyliśmy. Myślę, że pracodawca również się tego nauczył, że chociażby koszty wynajmowania powierzchni biurowych są dużo bardziej uciążliwe niż płacenie ekwiwalentu bądź ryczałtu pracownikowi, który tę pracę będzie wykonywał w domu. Już kawy nie będę liczyła do tych kosztów pracy zdalnej, którą wypiję w domu i wody, której zużyję. Ale myślę, że to, że stanu epidemicznego w Polsce od 1 lipca mieć nie będziemy, też działa na nas pozytywnie. Serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi były panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Audycja Masz Prawo na stronie Polskiego Radia Białystok, w podcastach i na platformach streamingowych. Szukajcie nas Państwo, słuchajcie, uczcie się i bądźcie zadowoleni ze swojej pracy. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.
Masz Prawo w Polskim Radiu Białystok.